wiele mamy sygnałów o tym, że osoby, które wyjdą z uzależnienia, wchodzą w kolejne, zastępują czymś. No, najbardziej pospolitym będzie to żarcie. Nie? Nazywamy to żarciem, nie jedzeniem, bo jest klub anonimowych żarłoków. Ja sobie kiedyś nagrywałam, nie sobie, państwu, sobie też, bo to było bardzo interesujące. Nagrywałam reportaż, pamiętam jeszcze z Dorotą Gonet, o klubie anonimowych żarłoków. No i to było rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenie. On jeszcze istniał w Lublinie. Wiem, że w innych miastach istnieją takie kluby. I też często słyszymy z państwa relacji, że po zastąpieniu, po odstawieniu alkoholu, po wyjściu z terapii uzależnienia alkoholem czy narkotykami wchodzi ostro żarcie, na przykład słodycze, od których się bardzo, bardzo nie tylko tyje, ale ten cukier na taką skalę jednak robi szkody w organizmie. Mhm. Tak jest, że tutaj człowiek się wyleczył od jakiegoś na przykład hardkorowego, ciężkiego, bardzo niszczącego uzależnienia i wchodzi w coś, to nazwijmy to lżejszego, bardziej akceptowalnego.
No to niestety jest częsta historia naszych pacjentów, że uzależnienie przychodzi w inne zaburzenie. Często jest to jedzenie, chociaż teraz również mocno jest taka tendencja do zdrowego odżywiania, które wbrew pozorom także nie jest zdrowie, taka koncentracja na przestrzeganiu kalorii, diet.
Ta ortoreksja.
Tak, dokładnie. Więc to teraz jakby też myślę, że ta druga skrajność, która też nie jest zdrowa.
Czyli też warto powiedzieć, że to jest zaburzenie odżywiania.
Tak, dokładnie. To jest też zaburzenie odżywiania i też myślę, że w obecnych czasach jest częste. Tak, jakby nawet u nas w ośrodku to było tak, że dzieciaki potrafiły schodzić po, nie wiem, 10 łyżeczek cukru. W związku z tym wprowadziliśmy ograniczenie, bo one faktycznie zajadały sobie, zajadały stres, zajadały chęć zaćpania, tak? A my zachęcaliśmy do tego, żeby jednak spróbowały sobie radzić z emocjami w sposób swoich własnym zasobem psychologicznym, a nie tylko jakąś substancją, choćby był to cukier. No na pewno pod względem jakby zagrożeń, no to jeżeli mamy do wyboru heroinę, a cukier, no to cukier jest zdecydowanie mniej wyniszczający. Natomiast no pewnie w zależności, jaki sobie postawimy cel. I tutaj kłania się też takie podejście redukcji szkód, o którym pisał też Tatarski, że w zależności od gotowości pacjenta stawiamy sobie różne cele, że nie zawsze tym celem musi być abstynencja. Tak, więc można na przykład zejść do, jeżeli chodzi na przykład o marihuanę, do zażywania raz w tygodniu, tak? To jest taki kontrowersyjny pogląd, bo też różni ludzie mają do tego różny stosunek. Myślę sobie, że na jakimś etapie może być to pomocne, zwłaszcza jeżeli człowiek, który się zgłasza po pomoc, ma duży opór przed tym, żeby być w całkowitej abstynencji, tak? Że to może być jakimś krokiem. Myślę, że to pełne zdrowie to jest wtedy, kiedy nasze emocje, nasze zachowanie nie zależy od żadnych substancji, od cukru też.
Co nie oznacza, że mamy odstawić jedzenie.
Tak, no naturalnie właśnie dlatego mówię, wszędzie zdrowy umiar, ortoreksja też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi jeszcze o to, jak ludzie się koncentrują na właśnie wyjściu, jak stawiają różne wymagania, to opowiem o tym człowieku, który lecząc się z uzależnienia od metamfetaminy, amfetaminy w ośrodku, był sportowcem, tak, odwiedza go rodzina, on miał tendencję do tego, żeby w nocy zajadać stres. A rodzina natomiast bardzo go krytykowała, że nie możesz przytyć, tak? Jak przekroczysz wagę, no to już nie wrócisz do tego sportu, co ty robisz. No i niestety chłopak jakby nie wyszedł z uzależnienia, tak? I gdzieś zakończył swoje życie przedawkowując. Więc myślę sobie, że w obliczu różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza tych dotyczących substancji psychoaktywnych, które mają niebagatelny wpływ na zdrowie, to pewnie niektóre zastępniki na jakiś etap są bezpieczniejsze niż mimo wszystko ta substancja.
I tak. Pozornie ta rodzina kochająca, chcąca dla niego dobrze, żeby był szczupły, żeby realizował się w sporcie, tą swoją nieakceptacją doprowadziła do...
No bo ja nie wiem, czy ta rodzina tak naprawdę chciała dla niego dobrego, czy ona była skupiona jest na osiągnięciach, na jakimś takim splendorze, który dzięki temu on miał, no być może też pieniądzach, które spływały dzięki wygranym. U nas kolega często powtarzał, że czy państwo chcą mieć narkomana z maturą w grobie, czy może zdrowe dziecko bez matury. To może brutalnie, bo to pewnie jest jakimś uproszczeniem, ale faktycznie czasami jest tak, że no, w obliczu uzależnienia musimy koncentrować się na tym uzależnieniu, a nie na tym, żeby na przykład dziecko miało same piątki, tak? Albo było najlepsze w jakichś zawodach, albo nie wiem, osiągało jakieś tam nasze cele, a nie swoje. No bo takie, bo to trudno wtedy osiągnąć faktycznie to zdrowie, no bo to dziecko, czy młody człowiek, czy dorosły musi chcieć coś osiągnąć, musi zaakceptować siebie, musi też umieć radzić sobie z wygranymi, z porażkami, musi siebie cenić i akceptować.
Z tego widzę, że z tego, co pani opowiada, z tych wszystkich opowieści dotyczących uzależnionych osób, widać, jawi się taki obraz braku akceptacji. Więc być może powinniśmy zrobić jakąś kampanię społeczną na temat akceptowania siebie i akceptowania innych, no bo ten brak akceptacji drugiego człowieka wynika zapewne z tego, że sami siebie nie akceptujemy.
Mm-hmm. I chyba to jest taki problem, który obecnie jest coraz częstszy i jakby też, który jest podłożem, dlaczego ludzie wchodzą w uzależnienie, jeżeli chodzi o kontakty w mediach społecznościowych, bo właśnie tam możemy wykreować sobie taką postać, jaką chcemy. Możemy tam być idealni, tak? No, jeżeli chodzi nawet popatrzeć na wszystkie zdjęcia, które są przerabiane w Photoshopie, które są, no nie wiem, takie trochę na pokaz, no to pokazuje, jak bardzo nieautentyczny jest tamten świat, ale jak ludzie jakby go pragną, wchodzą w niego bardzo łatwo. No i właśnie to wszystko jest związane z brakiem akceptacji, że nie akceptuję siebie takim jestem, nie akceptuję, nie wiem, tego, że moje wakacje na Mazurach mogą być tak samo fajne, jak kogoś, nie wiem, w Turcji czy gdziekolwiek indziej.
Jeżeli chodzi o życie po uzależnieniu, wiąże się też z różnymi wpadkami. Z tym, że nie tylko zastępuje się to uzależnienie innym, ale wraca się do uzależnienia. Jak te osoby, z którymi pani pracuje, to odbierają?
Znaczy, głównie pracuję z uzależnionymi, później ten kontakt z nimi jest, jak już ktoś kończy czy terapię, no to wiadomo, że jest ograniczony. One też właśnie, często przyjeżdżając, mówiąc, pisząc ze mną, mówią, że no to nie jest tak, że to jest droga usłana różami, że jest trudno, że miały takie okresy, że nie wiem, znowu do tego wróciły, a potem wyszły, że pomimo tego nawet jak wracają, no to, to mają taką świadomość, co trzeba zrobić, żeby wyjść, gdzie mogą się zgłosić o pomoc i że tego nie chcą. I że wbrew pozorom tego nie chcą, tak? To jest też, jeszcze raz podkreślę, uzależnienie to choroba nawrotowa. Więc te nawroty są niejako wpisane w uzależnienie. Trzeba pamiętać, że nawrót to nie tylko złamanie abstynencji, to też powrót do takich tych schematów myślenia uzależnionego, tak?
Czyli?
Dlatego, żeby taka chęć, żeby szybko rozwiązać sprawę, żeby nie mierzyć się z trudnościami, żeby uciec. Może, żeby trochę właśnie mówić sobie, że jest mi tak źle, trochę na takim żalu i takim użalaniu się nad sobą, tak? Że mi jest tak źle, tak ciężko, no to może mi się coś należy, no to może taki jeden kieliszek, tak? Zamiast trochę też poza akceptowaniu tych uczuć, na pewno, jak zawsze to podkreślę, że ta akceptacja uczuć jest ważna, ale żeby jednak próbować coś z tym zrobić, a nie tylko siedzieć i rozłożyć ręce, tak?
Życie po uzależnieniu. Czy pani, pracując ze swoimi pacjentami, rysuje obraz życia po uzależnieniu, jak ono może wyglądać? Jak wygląda w ogóle budowanie takich celów? Motywowanie człowieka do tego, żeby odstawił te szkodliwe substancje, skończył z tymi zachowaniami, które go niszczą.
Jeżeli chodzi o motywowanie, to sam początek. Już jak kończą terapię, no to raczej są zmotywowani do tego, żeby nie brać i tworzą swój własny plan wyjścia. Zresztą jak pracuję z osobami dorosłymi uzależnionymi, które na przykład, no nie wiem, piją weekendowo, no to też zawsze podkreślam, żeby taka osoba tworzyła jakiś fajny plan, falą alternatywę wobec tego picia.
Żeby dlaczego ludzie piją, przepraszam, że przerwam, dlaczego ludzie piją weekendowo? Nie potrafią sobie organizować czasu?
Uzależniają się z różnego rodzaju braków. Z, tak jak wszystko, z mechanizmów genetycznych, z przykładów, z jakichś trudności, z którymi sobie nie radzą. Dlaczego weekendowo, a nie zawsze? Bo niektórzy mają na tyle silną osobowość, na tyle taką pracę, na której im zależy, że na przykład nie pozwala, nie, są kierowcami, nie pozwalają sobie na to, żeby pić w czasie jazdy, tak? Im się to raczej nie zdarza, ale już od piątku jakby sobie bastują i luzują. I trochę...
Ale w tygodniu sobie myślą o tym alkoholu.
Tak, oczywiście. Takie osoby potrafią już od poniedziałku planować, co będą robić w piątek i te plany dotyczą zażywania, tak? Czyli one trochę cały czas są w takim mechanizmie, tak?
W związku z alkoholem.
Tak. Tak, natomiast no, o tyle lepiej funkcjonują, że na pewno no, ktoś ma mniejsze starto zdrowotne, jak pije 2 dni w tygodniu niż 7 dni w tygodniu, na pewno. I że nie wypadają z tych ról społecznych, tak? Bo jeżeli ktoś zdarza mu się pić w czasie pracy, no to najprawdopodobniej tą pracę prędzej czy później straci. Takie osoby nie tracą pracy, natomiast to nie znaczy, że to nie, że one nie są uzależnione i to nie znaczy, że nie ponoszą różnych szkód z tym związanych.
Bardzo skomplikowane i ogromny wachlarz różnego rodzaju zachowań. Jeszcze chciałabym wrócić do tego motywowania, które mówi pani na początku terapii się pojawia. Czy to nie są takie opowieści bajkowe dla osoby, która jest uzależniona, że to jest w ogóle możliwe wyjść z tego uzależnienia, bo ta osoba kompletnie jest pozbawiona wiary w to, że istnieje jakieś życie poza tym komputerem, czy nie wiem, tą substancją, tymi zachowaniami. Czy łatwo jest osobie uwierzyć, że jest możliwe uwolnienie się od tego uzależnienia?
Nie zawsze, dlatego często dużą rolę i bardzo dobrze działa grupa. I myślę sobie, że dlatego jeżeli to uzależnienie jest już w pełni rozwiniętym uzależnieniem, to dobrze jest łączyć tą terapię indywidualną z terapią grupową, bo w terapii grupowej mają okazję doświadczyć i zobaczyć na żywo, że wyjść się da, że można wieść fajne i satysfakcjonujące życie bez. Myślę sobie, że to jest też taki wielki atut tych grup samopomocowych, anonimowych alkoholików, że te osoby, które przychodzą, które są, nie wiem, świeżo po odwyku i myślą sobie, że no się nie da, to mają takie naoczne, że no, ktoś mówi, że 15 lat nie pije i że jest zadowolony, że ma fajną rodzinę, tak? Myślę sobie, że to jest olbrzymi dla nich taki motywator. Dlatego też większość ośrodków takich stacjonarnych skonstruowana jest tak, że tym osobom, które przychodzą, powierzony jest taki opiekun, czyli osoba, która jest starsza w terapii, która już wiele rzeczy przepracowała, która jest dla nich takim wsparciem, też takim motywatorem, że da się. Ona pokazuje, że na początku, wiesz, ja też tak miałam, też się buntowałam, też mi się nie chciało, ale potem zrozumiałam, patrz, teraz już jedę na przepustki, jest fajnie, tak, nie wiem, będę zaczynać nową szkołę. No to jest, myślę, że olbrzymia motywacja. Natomiast sobie myślę, że w tym miejscu warto podkreślić, bo ostatnio też pacjentka, która do mnie przyszła, była bardzo zdziwiona, że no, motywacją trzeba pracować. Bo powiedziała, że jeszcze nigdy się nie spotkała z tym, żeby jakiś terapeuta jej powiedział, że motywacja nie jest, żeby zacząć terapię, że nie trzeba mieć motywacji. A jest takie podejście dialogu motywacyjnego, które mówi właśnie o tym, że ta motywacja nie jest stała. Że to, żeby zacząć terapię, nie trzeba mieć motywacji. Że tą motywację można budować, że można ją wzbudzać, że można pokazywać. W zasadzie polega to na takim tańcu, pokazywaniu, że ta osoba uzależniona no, też chce mieć fajne życie. Żeby podkreślać, że, no, to, że jak ma jakieś cele, na przykład fajną szkołę, no to nie da się tego osiągnąć biorąc.
Wracając jeszcze do zastępowania uzależnienia pokonanego za uzależnienia innym. Bardzo często osoby, które na przykład nadużywały alkoholu czy innych substancji, idą w sport. I rzeczywiście to jest też modne, różnego rodzaju maratony skupiają osoby, które nadużywały. I te osoby wychodzą z uzależnienia, zastępując tak zwanym zdrowym trybem życia to uzależnienie. I też często wpadają uzależnienie od sportu. Czy to jest problematyczne uzależnienie?
No na pewno mniej szkodliwe, natomiast to tak jak powiedzieliśmy, że to jest, gdy się ktoś oprze tylko na jednym filarze, gdy to będzie tylko i wyłącznie sport, to jest to bardzo chwiejna podstawa do tego, żeby osiągnąć faktyczne zdrowe życie. No bo brak w tym relacji z innymi, bo brak w tym akceptacji jakiegoś poczucia własnej wartości, o ile nie osiągam sukcesów, bo też to, czego trudno często zaakceptować osobom uzależnionym, o czym jeszcze w ogóle nie mówiłam, to jest odporność na nudę. Czyli osoby uzależnione mają niesamowitą trudność, żeby żyć normalnym, zwykłym, nie ekscytującym życiem. I one też się tego muszą uczyć. Dlatego tak właśnie te osoby wpadają często w jakieś... Dlatego one są często takie nadmiarowe, jak coś się angażują, to na 100%, tak? Natomiast trudno im zaakceptować, że ktoś, nie wiem, wstaje, idzie do szkoły, wraca ze szkoły, nie wiem, sprząta, odrabia lekcje, znowu. Ta monotonia jest dla nich trudna do zaakceptowania i tego też się muszą uczyć.
Wspominała Pani o tym, że jeżeli ktoś wpada w to uzależnienie od sportu, a pojawia się kontuzja, to wtedy te mechanizmy znowu się odzywają.
No bo ktoś nie ma jakby nic innego, bo on nie stworzył w swoim życiu niczego, na czym mu więcej zależało, tak? Więc tak naprawdę trochę ma taki dualizm. Albo ćpanie, albo sport. Jeżeli nie ma sportu, no to zostaje co mi? To mi zostaje już tylko ćpanie. Dlatego to jest takie niebezpieczne, bo sam sport w sobie nie jest niczym złym, tak? No, myślę, że to jest wiele u nas pacjentów, no właśnie angażuje się w sport, dzięki temu ma zajęcie, dzięki temu ma większą motywację, żeby nie ćpać, bo wiadomo, że jak będą, czy nie palić, bo wiadomo, że jak będą palić, no to już taką wydolność nie będą dysponować taką wydolnością, więc to jest fajne, tylko że nie jako jedyna rzecz, tak? Nie jako jedyna rzecz.
Właśnie, temat palenia. Są osoby, które paliły, bo na przykład miały w tym momencie szansę wyjścia na świeże powietrze, odkrywają to i po prostu wychodzą na świeże powietrze bez konieczności palenia, tylko cieszą
ale
się
to
tym paleniem.
Osobom uzależnionym, to ostatnio miałam właśnie w terapii taki przykład, osobom uzależnionym często w ogóle trudno to zobaczyć. Miałam taką pacjentkę, która powiedziała zachwycona, że ona się napiła i dzięki temu mogła całą sobotę leżeć i nic nie robić. A ja pytam, ale proszę pani, jaki problem? Pani mogła i bez tego leżeć i nic nie robić i spędzić cały dzień w roku i przed serialami. I dla niej to było takie zdziwienie, że no tak, ale to jest takie niedostępne, no bo jak ja, matka, Polka, miałabym spędzić cały dzień leżeć i nic nie robić, tak? No, nie, no, to uzależnienie dla niej,
wypicie. Jana, no to się rozumie, tak?
Tak, dokładnie. Więc no to też właśnie jakby kwestia przyzwolenia sobie na różne rzeczy, tak? Na zadbania o siebie. Myślę sobie, że to też to, czego się muszą uczyć uzależnieni, to umiejętność zadbania o siebie. Jakby też to w ogóle jest jakby problem naszych czasów, nie tylko uzależnionych, ale w ogóle. Żeby ludzie znajdowali dla siebie czas, żeby siebie nie eksploatowali, żeby nie było tak, że z jednej pracy idą w drugą trzecią, że nie dosypiają, nie dojadają, tak? No bo wtedy faktycznie bardzo łatwo wszelkiego rodzaju zaburzenia, czy to depresyjne, czy lękowe, czy zachowania, które na przykład chcielibyśmy zmienić, tak? Czy nie panowanie nad swoimi emocjami. No trudno panować nad emocjami, jakże jesteśmy po prostu skrajnie wyczerpani i niewyspani.
Ma Pani kontakt z osobami, które są już wolne od uzależnienia i ma Pani takie przykłady, które, nie wiem, naszym słuchaczom w tym momencie mogłyby świecić przykładem, dawać jakąś nadzieję dla osób, które, osobom, które uważają, że ich uzależnienie jest na tyle mocne, że nie wyjdą z niego?
Oczywiście, jest dużo naprawdę osób, które mimo wszystko pokonały uzależnienie. Część tych osób znajduje swoją karierę też w pomaganiu innym, tak? Znam sporo terapeutów uzależnieni, którzy wcześniej jakby sami byli uzależnieni. Jakby w tym też odnajduję jakąś radość, żeby pokazywać innym. Przy okazji bardzo dobrze rozpoznają manipulacje, tak? Są świetni w tym. Ja się tego uczyłam, tak? Takie osoby widzą to na pierwszy rzut oka. Ale sporo też angażuje się różne, nie wiem, nasi pacjenci naprawdę znajdują przeróżne zawody, tak? W przeróżnych rzeczach się odnajdują, tak? To też jest miłe, żeby patrzeć na swojego pacjenta, który, nie wiem, skończył 10 lat temu i właśnie jest szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci.
I to jest cudowna puenta naszej rozmowy, oczywiście dająca ogromną nadzieję osobom uzależnionym, które pokonują uzależnienie, pokonały to uzależnienie i żyją szczęśliwie. Nudnie czasem, ale ta nuda okazuje się zbawienna. Taka rutyna okazuje się czymś właśnie zdrowym i normalnym. Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień, gościła w studio Radia Lublin. Monika Hemperek, mówimy Państwu dobranoc.
Dobranoc Państwu.